moi drodzy, uważny słuchacz niedzielnej liturgii słowa zauważy bardzo znamienną i charakterystyczną rzecz, a mianowicie zbieżność tematów pierwszego czytania, zwykle ze Starego Testamentu i Ewangelii. Tak jest i dzisiaj. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza słyszymy opis takiego wydarzenia prawie że liturgicznego, które kończy się deklaracją proroka: oto ja, poślij mnie. Kogo mam posłać, mówi Bóg, kto by nam poszedł? Prorok odpowiada: oto ja, poślij mnie. Podobną sytuację, podobną scenę mamy na kartach Ewangelii zapisanej przez świętego Łukasza. Oto Jezus powołuje uczniów i już z nimi rozpoczyna publiczną działalność, publiczne nauczanie. Naucza z łodzi Piotra, a potem każe mu wypłynąć, aby dokonał połowu. Po całej nocy pracy on, doświadczony rybak, dobrze wie, że z tego połowu po ludzku biorąc nic nie będzie. I widzimy, jak wprost mówi Jezusowi: Panie, całą noc pracowaliśmy, nic z tego nie wyszło. Ale widocznie właśnie okazując posłuszeństwo i może widząc też taki utkwiony w nim wzrok Jezusa, mówi: na Twoje słowo zarzucę sieć. W imię posłuszeństwa jednak wyrusza, wypływa na jezioro i dokonuje niezwykłego połowu. Przekonuje się, że Jezus jest Mesjaszem, że jest tym, którego słowo ma moc. I czuje się niegodny, wręcz mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym, jestem niegodnym. A Jezus mówi: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Jezus ponownie go posyła, tak jak Bóg posyła proroka Izajasza. Moi drodzy, w historii Kościoła znajdujemy wiele takich osób, niezliczone grono takich, którzy w imię posłuszeństwa Bogu idą posłani do ludzi, aby ich zdobywać dla Królestwa Bożego. I jedną z takich postaci jest wspomniana na początku mszy świętej błogosławiona Marta Wołowska, nasza parafianka, jedyna błogosławiona lublinianka, jedyna, która z Lublina została wyniesiona do chwały ołtarza. Postać mało znana, właściwie wcale nieznana. Na szczęście jednak ostatnio coraz więcej o niej się mówi i może doczeka się właściwego uhonorowania także pośród mieszkańców tego miasta. Była jedną z nas. Warto wspomnieć, że są tylko trzy miejsca upamiętniające jej obecność w Lublinie. Rodzinny dom Wołowskich na krakowskim przedmieściu 62, tam gdzie obecnie mieści się Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Następnie drugie miejsce, które upamiętnia jej obecność, to obraz namalowany przez pana Zbigniewa Kotyło, znajdujący się tam, kto siedzi na końcu, może zwrócić się w prawą stronę w kaplicy tej pierwszej po prawej stronie, wchodząc do katedry. I trzeci ślad to tablica upamiętniająca ofiary II wojny światowej, która jest umieszczona z lewej strony na dole, na ścianie zewnętrznej kościoła cmentarnego przy ulicy Unickiej. To są tylko te trzy miejsca. Szkoda, że siostrze Marcie nie poświęcono w mieście przecież tak dużym, gdzie powstają nowe ulice, nowe miasta. Nie poświęcono do tej pory żadnego skweru, żadnej ulicy. Ufam, że tak się stanie. Dlaczego o niej mówię? Tak się stało, że z inicjatywy księdza profesora Jerzego Misiurka, którego rok temu tutaj chowaliśmy, i księdza profesora Jarosława Popłaskiego, podjęto wydawanie cyklu książek o lubelskich świętych i błogosławionych. Wierni Bogu, tak się nazywa ta seria. I właśnie w ramach tej serii poproszono mnie o napisanie o siostrze Marcie, a nią się zajmuję pośrednio dlatego, że kiedyś przed laty, zaczynając swoją pracę na uniwersytecie, pisałem doktorat o doświadczeniu mistycznym założycielki Sióstr Niepokalanek błogosławionej Marcelinie Darowskiej. I pośrednio też zainteresowałem się siostrą Martą, która utrzymywała ścisły kontakt z błogosławioną Marceliną, dzieliły się wzajemnie swoim przeżyciem mistycznym. Bo należy podkreślić, że siostra Marta była przede wszystkim mistyczką. To z jej przeżyć mistycznych płynie cały ten apostolski dynamizm, który wręcz zdumiewa, który doprowadził ją do męczeńskiej śmierci, która miała miejsce 19 grudnia 1942 roku w Słonimiu na terenach obecnej Białorusi. Ale po kolei, kim była siostra Marta i czego możemy od niej się nauczyć? Urodziła się 12 października 1879 roku tutaj w Lublinie, we wspomnianym domu państwa Połowskich, który nazywany był Lubelskim Watykanem. To był dom, w którym spotykali się różni ludzie w tamtym czasie odpowiadający za to miasto, za życie kulturalne, za życie społeczne. Dom Wołowskich był bardzo otwarty. Jak wspomina siostra Marta, praktycznie codziennie ktoś był przy stole razem z państwem Wołowskimi. I to byli ludzie, jak to się mówi, nazwiska, te pierwsze nazwiska w kraju, ale i prości, często urzędnicy, czy nawet biedni ludzie. Wołoscy byli bardzo otwarci, bardzo uczynni. Wołowski był radcą prawnym, dobrze wykształconym prawnikiem, jednak z ogromnym poczuciem polskości. Mimo że wprowadzono w sądownictwie język rosyjski, był to przecież zabór rosyjski, to Wołowski wszystko załatwiał po polsku. I kiedy mu stawiano zarzut, dlaczego nie używa języka urzędowego, rosyjskiego, często powtarzał, że on w Polsce nie umie mówić po rosyjsku. Kończył studia w Petersburgu, więc mówi, że tylko w Petersburgu potrafi mówić po rosyjsku, ale tutaj nie. I jakoś mu to uchodziło na sucho. Był człowiekiem bardzo szanowanym, był rozjemcą różnych problemów mieszkańców miasta. I właśnie w takim klimacie wyrastała błogosławiona, przyszła błogosławiona. 29 grudnia 1879 roku została ochrzczona tutaj, w tym kościele, obecnej archikatedrze. Tutaj też pewnie bywała wielokrotnie. Kto wie, jeśli te ławki pochodzą z tego czasu, to zasiadała w którejś z nich. A więc stąpamy po jej śladach. Swoje dzieciństwo, bardzo bogate, ale jednocześnie niepozbawione cierpienia, spędzała razem ze swoimi starszymi siostrami. W sumie Wołowski miał 7 dzieci, miał pierwszą żonę, z którego było 4 dzieci, i drugą żonę, z której było 3, i najmłodszą z nich była właśnie siostra Marta, znana jako Kazimiera, miała imię chrzcielne Kazimiera. Dopiero po wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek przyjęła imię siostry Marty. Z jej dzieciństwa, o czym ona sama wspomina, warto wspomnieć to patriotyczne zaangażowanie tego dziecka. Siostra Marta wspomina po wielu latach, że w ich domu przebywali często unici, prześladowani przez zaborców, ukrywali się, przybywali często z całej Lubelszczyzny, tutaj właśnie do Dominikanów, aby uczcić relikwie Krzyża Świętego, i znajdowali zatrzymanie w obejściach domu Wołowskich. Ona sama, mając takie poczucie patriotyczne, często zajmowała się też wychowywaniem młodszych swoich koleżanek. Z dumą wspomina, że jako dziesięciolatka dostała uczennicę, którą jakieś dziecko biedne, którą uczyła czytać i pisać. Była z tego bardzo dumna. Co więcej, siostra Marta wspomina, jak często, ponieważ no, ich dom był pod obserwacją żandarmerii rosyjskiej, zaborczej, więc często z okna ze swoimi siostrami śpiewały jeszcze "Polska nie zginęła", tak żeby ten żołnierz, który tam stał, ten żandar, który stał pod ich oknami, żeby to słyszał. W pewnym momencie nawet groziła rewizja ich domu, więc dom był pod obserwacją i ona była dumna z tego, że jako dziesięcioletnie dziecko, czy nieco starsza, że zawsze za nimi chodzi jakiś tajny szpieg, który ich śledzi. Ona była z tego dumna. A jako dzieci bawiły się nie tylko lalkami, ale snuły takie marzenia, że żeby kupić na Pacyfiku jakąś wyspę i tam w utajnieniu kształcić wojsko, które przybędzie do kraju i wreszcie Polskę wyzwoli ze zniewolenia. Takie były dziecięce zabawy tej przyszłej błogosławionej. Ale jest taki moment szczególny w jej życiu. Dokładnie 1 listopada roku 1889 w kościele kapucynów, gdzie często bywali na mszy świętej, Dzień Wszystkich Świętych, na Sumie, siostra Marta miała swoje miejsce, jak pisze, po lewej stronie, przy wejściu do zakrystii za konfesjonałem. W czasie mszy nagle ma wizję mistyczną, widzi pewną białą zakonnicę, która ją zaprasza do zakonu. A w tym czasie, jak ona sama pisze, jest akurat w takim szczytowym momencie zakochania się w jakimś młodym mężczyźnie, który z jej ojcem jest tam też na mszy świętej w innym miejscu. I nagle ten wielkie zmaganie wewnętrzne, bo z jednej strony tu zaangażowanie, plany odnośnie do założenia rodziny, a z drugiej strony powołanie zakonne. Właśnie ten głos Boży, który ją wzywa do służby. Czuje się posłana. To nie było takie łatwe. Zostawić kochanego człowieka, zostawić tą wspaniałą perspektywę życia małżeńskiego i rodzinnego i pójść w nieznane. Toczy się w niej wielka duchowa walka, o której ona opisuje w swoich późniejszych listach. Rzuca się w wir życia towarzyskiego, bywa w różnych dworach tu na Lubelszczyźnie, na zabawach. Jest nawet taki moment, kiedy pisze, że bodaj w Rybczewicach w czasie balu tańczyła z Adamem Woronieckim, późniejszym ojcem Jackiem Woronieckim, dominikaninem, rektorem KUL, kandydatem na ołtarze, który wtedy odbywał służbę wojskową i trochę tak z pewnym żartem pisze, że w czasie tańca toczyli rozmowy bardzo poważne o miłości Bożej. Ostatecznie jednak przełamuje swoje wewnętrzne opory i wstępuje do sióstr niepokalanek w Jazłowcu na południowej Ukrainie i spotyka się w 1900 roku, 4 czerwca, spotyka się z tą, którą widziała w czasie swojego mistycznego przeżycia w kościele kapucynów na krakowskim przedmieściu, błogosławioną Marcelinę Darowską. Po swoich pierwszych ślubach zakonnych pracuje w Niżniowie, to na terenie Ukrainy, następnie w Nowym Sączu, w Jarosławiu. Po złożeniu ślubów wieczystych jest posłana do, między innymi do różnych zadań przełożeńskich. Dużo by opowiadać o tych różnych historiach, o tym znajdziemy we wspomnianej książce, którą będzie można nabyć. Chcę jednak powiedzieć, że kiedy śledzi się jej życie, to imię, które ona otrzymała od błogosławionej założycielki zgromadzenia, błogosławionej Marceliny Darowskiej, dobrze oddaje jej osobowość. Tak jak ta ewangeliczna Marta jest zatroskana o wiele rzeczy, taką też była nasza parafianka, nasza bliska nam przecież błogosławiona z Lublina. Ciągle zatroskana o coś, o to, żeby ludziom służyć, żeby wychodzić z ludziom z pomocą, gdy są w potrzebie. Jako przełożona szczególnie otacza opieką ludzi potrzebujących. I tak było w Nowym Sączu, w Domu Zakonnym, w Jarosławiu. A przede wszystkim jej ta taka macierzyńska, można powiedzieć, troska, ta troska Marty objawiła się w Maciejowie na Ukrainie. To jest niedaleko Kowla, w prostej linii stąd około 120 kilometrów, gdzie została posłana w 1919 roku, aby tam zakładać sierociniec dla dzieci, dla sierot po I wojnie światowej. I znowu można by opowiadać w szczegółach różne historie, które tam miały miejsce, ale właśnie Maciejów to jest dzieło błogosławionej Marty. Tam angażuje się w różne inicjatywy, także te lokalne, społeczne, obserwuje procesy, które tam się dokonują i w swoich listach pisze o tym, jak trudna staje się tam sytuacja. Wręcz alarmuje, że jeżeli władze centralne w Warszawie nie podejmą usilnych działań na rzecz ewangelizacji, ale też i kulturalnego podniesienia tamtych stron, to dojdzie do tragedii. Dojdzie do prawdziwej rzezi, bo tutaj te napięcia są bardzo wyraźne. Siostra Marta o tym pisze i to się stało, jak wiemy. Słynna rzeź wołyńska właśnie wytyka zaniedbania władz centralnych i władz lokalnych, które nie reagowały na piętrzące się napięcia społeczne, podsycane zresztą przez komunistycznych emisariuszy z Moskwy. Siostra Marta jest tak bardzo zaangażowana w tamto środowisko, że kiedy wskutek poważnych problemów ze zdrowiem została zwolniona w 1928 roku z obowiązków przełożeńskich, to nawet Żydzi pisali petycje do przełożonych, do Jazłowca, aby nie zabierali naszej Pani Marty. Tak bardzo ją wszyscy kochali i potrzebowali. Po 6 latach powraca siostra Marta do Maciejowa, ponownie na stanowisko przełożonej, gdzie jest do 1939 roku i 23 sierpnia 1939 roku, a więc dokładnie na tydzień przed wybuchem II wojny światowej, zostaje przeniesiona do istniejącego już od ponad 30 lat domu w Słoninie. To jest na terenach obecnej Białorusi. Wydawało się, że Słonim, prowincjonalne miasteczko, to takie miejsce, w którym spokojnie życie się toczy, nawet w czasie wojny. Niestety okazało się, że to była jedna z najtrudniejszych placówek. To było miejsce, w którym siostra Marta złożyła całopalną ofiarę ze swego życia. Zaledwie w tydzień po rozpoczęciu swojej posługi przełożeńskiej wybucha II wojna światowa. Za 2-3 tygodnie armia rosyjska wkracza do Słonimia. Dokonują się różne represje, wywózka ludzi w głąb Rosji. I to trwa, ten reżim sowiecki trwa przez wiele miesięcy. Siostry są w rozpaczliwej sytuacji. Za chwilę znowu armia niemiecka wkracza. Siostry są wyrzucone ze swojego klasztoru, w którym zrobiono szpital. Na jakiś czas udaje im się wrócić do swojego klasztoru, ale im zabrano pomieszczenia. Do tego jeszcze sprowadziły się wyrzucone ze swego domu siostry służebniczki, więc jest potwornie ciasno. Siostry znowu muszą opuścić klasztor, mieszkają u znajomych ludzi, cierpią nędzę i głód, a siostra Marta krąży pomiędzy tymi siostrami, to było ich prawie 20, aby utrzymać jedność, aby zapewnić bezpieczeństwo. W międzyczasie siostry podejmują się też pomocy ludziom biednym, tym wywożonym i tym, którzy uciekając z prowincji do miasta są w rozpaczliwej sytuacji. W Słonimiu, mieście, które wtedy liczyło około 30 tysięcy mieszkańców, praktycznie 2/3 to Żydzi. Niemcy stworzyli getto, które postanowili zlikwidować w lipcu 1942 roku. Kilkanaście tysięcy Żydów zostało rozstrzelanych na pobliskiej górze Pietralewickiej w takich dołach dawnej żwirowni, a egzekucje odbywały się, jak to opisują świadkowie tamtych wydarzeń, w taki mianowicie sposób, że kazali ludziom się rozbierać, skakiwać do tych rogów po 100, po 200 osób i pijany pluton egzekucyjny z broni maszynowej strzelał po tych leżących w grobie. Kogo zabili, to zabili. Jeżeli nie, to następna warstwa ludzi dusiła tych, którzy tam leżeli. I w ten sposób wymordowano w ciągu kilku tygodni kilkanaście tysięcy Żydów. Niektórym udało się uciec z getta i tym właśnie Żydom siostra Marta sama ze siostrami, będąc w rozpaczliwej sytuacji, udzielała schronienia w swoim klasztorze, ryzykując, jak wiemy, własne życie. 8 września została wezwana przez Gestapo i ostrzeżona, że za pomoc Żydom będzie ukarana, spotka ją śmierć. Nie zaprzestaje swojej działalności. W międzyczasie przygotowuje do chrztu najmłodszą córkę rodziny żydowskiej o nazwisku Kagan. Taką przynajmniej informację znajdujemy w dokumentach. Bo jak wiadomo, chrzest tego dziecka ratował mu życie. W międzyczasie też razem z drugą błogosławioną siostrą Ewą Noiszewską opiekują się niemowlętami żydowskimi w owym szpitalu. Jedno z tych dzieci, które przeżyło, pan Jerzy Glikson, mieszkaniec Ameryki, daje piękne o niej świadectwo o tym, jak siostry uratowały ich życie. 18 grudnia 1942 roku o 11 w nocy do drzwi klasztoru zapukali Niemcy, aresztowali siostrę Martę i siostrę Ewę. Znalazły się siostry razem z około 60 innymi ludźmi ze Słonimia w lokalnym więzieniu. I tutaj jeden ze świadków, policjant, który wtedy tam posługiwał, daje piękne świadectwo o tym, jak właśnie siostry znalazły się razem z ludźmi przerażonymi, wystraszonymi, świadomymi, że czeka ich śmierć. Siostry wszystkich uspokajały, modliły się razem z nimi. Był też miejscowy duszpasterz, ksiądz Sztark. I razem trwali w tym oczekiwaniu na egzekucję. Około 2 w nocy przyszli Niemcy i zażądali wszystkich cenniejszych przedmiotów. Od siostry Marty zażądano, żeby oddała swój zakonny krzyż. Siostra prosiła, aby mogła go jednak zachować. Rozwścieczony Niemiec zerwał ten krzyż z jej piersi, cisnął na ziemię, ją przewrócił i brutalnie skopał. Siostra Marta podniosła ten krzyż, ucałowała i powiedziała: to dla Ciebie, Jezu, za biedną Polskę. Około 5 nad ranem wszystkich tych ludzi zapakowano na ciężarówki. Siostry miały problem z wejściem na wysoką ciężarówkę, no w habitach plątały się, więc jeden z Niemców kolbą ją tam bił, no ale ostatecznie ludzie jakoś wciągnęli ją na tą ciężarówkę. Wszyscy zostali wywiezieni w to samo miejsce, gdzie kilka miesięcy wcześniej wymordowano tysiące Żydów i tam nad tymi mogiłami kazano się siostrom, temu księdzu Sztarkowi, innym ludziom rozebrać do naga, mimo że był kilkunastostopniowy mróz, więc siostry ostatecznie rozebrały się, ale siostra Marta miała problem ze zdjęciem tego czepka, więc jeden z Niemców szarpnął, zerwał ten czepek, cisnął go na ziemię. Następnie siostry wskoczyły do tego rowu i Jan Poważyński, drugi z polskich policjantów, który był zaangażowany w tej egzekucji, daje świadectwo, że długo jeszcze było widać podniesioną rękę siostry Marty z tym krzyżem, przyciskaną przez kolejne rozstrzeliwane ofiary. Jedyną relikwią, jaka pozostała po siostrach, po siostrze Marcie, siostrze Ewie Noiszewskiej, są właśnie jej habity, jej czepek. To jest jedyna relikwia, jaka po niej pozostała. Ludzie, którzy byli świadkami tych zdarzeń, zabrali te habity i one są przechowywane jako najcenniejsza relikwia. To w wielkim skrócie historia życia siostry Marty, od której możemy się uczyć tej gotowości służby, służby Bogu i człowiekowi. To piękna postać, która wpisuje się w historię i w klimat tego miasta. Miasta otwartego na innych. Miasta, które przygarnia i Żydów, i Ukraińców, i Unitów, grekokatolików, i katolików, i prawosławnych. Wszystkim, dla nich wszystkich siostra Marta była otwarta właśnie służąc na tych kresach wschodnich. Więcej można przeczytać o niej we wspomnianej książce, a na koniec chcę powiedzieć jedną rzecz, od której zaczynam tę książkę, a mianowicie, że papież Franciszek w adhortacji Gaudete et Exultate o świętości pisze, że bardzo podoba mu się takie określenie świętość z sąsiedztwa. Siostra Marta jest właśnie przykładem takiej świętej z sąsiedztwa, taką święta sąsiadka, bliska nam. Ona powróciła tutaj do naszej katedry przed 11 laty, kiedy zrodziła się inicjatywa ufundowania tego obrazu i myślę, że jest z nami, aby nas wspierać, aby być przykładem służby Bogu i człowiekowi, aby być przykładem tego posłuszeństwa, o którym słyszymy w dzisiejszych czytaniach, posłuszeństwa proroka Izajasza, który mówi: oto ja, poślij mnie.